Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Poczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł obok dookoła nich i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe i rzekł do mnie: Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? Odpowiedziałem: Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł do mnie: Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg: Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was skórę. I dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Panem. I prorokowałem, jak mi było polecane. A gdy prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra na nim się naciągnęła, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział do mnie: Prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg: Czterech wiatrów przybądź duchu i powiej po tych pobitych, aby ożyły. Wtedy prorokowałem, tak jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a ożyły i stanęły na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie: Synu Człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni: Wyschły kości nasze, minęła nasza nadzieja już po nas. Dlatego prorokuj i mów do nich. Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Panem, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Mówi Pan Bóg.
Dlaczego Bóg Jahwe dał taką wizję prorokowi Ezechielowi w niewoli babilońskiej? Ponieważ bardzo często Izraelici wypowiadali to zdanie: Oto mówią oni, wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza. Już po nas wszystko się skończyło, co się tak pięknie zaczęło w Abrahamie, w Mojżeszu, w Dawidzie. Wszystko się skończyło już po nas. Jak mam mówiłem już, że kiedy już była druga deportacja, kiedy było drugie zdobycie Jerozolimy, to skończyło się pobłażanie Babilonu w stosunku do Izraelitów, którzy mieli fałszywą wiarę w Boga Jahwe. Fałszywą. Przed tym razem to Jahwe. Bo przecież cały kult świątyni był pomyślany, że my teraz mamy Boga prawdziwego, my go zaprzężemy w rydwan obietnicy przymierza i mówimy: no, wio, wszechmogący. Pojedziemy tym rydwanem po wszystkich naszych wrogach i wyniszczymy. No i ta fałszywa wiara skończyła się totalną klęską, mimo że wolę Boga Jahwe znali od proroków, a szczególnie od bezpośrednio od proroka Jeremiasza, który cały czas mówił: nie róbcie tego, nie róbcie tego, nie róbcie. Świątynia kapiąca złota Salomona, duma Izraela, radość Boga Jahwe też, została unicestwiona. Nie pogadajcie w świątyni nadziei. Jerozolima unicestwiona, mury rozwalone, druga fala deportowana. Została tylko biedota, która miała się opiekować tym, co rosło w winnicach, na polach, żeby z tego uiszczać należność zwycięzcom. I wtedy właśnie, jak to się stało, ci w niewoli babilońskiej, którzy byli podczas pierwszej Депортації повіділи. Висли в кості наше. Мінева надія. Юж у нас. Що Бог втеді на то? Бог мовив до пророка Єзекіела. Ніч не минуло, всичко ще допіро зачало. Засада є така. І життя Абрахама, і Мойжеша, всіх Бога засада є. І ми єстесьмо проведені według тієї засади. Jeżeli wszystko minęło, to znaczy, że skończyła się trochę fałszywa wiara w naszym życiu, że my się chcemy Bogiem posługiwać. Wszystko, gdy wszystko się skończyło, wszystko się zaczyna dopiero. Dopiero wtedy spełnia się to, co jest powiedziane w przypowieści o ziarenku gorczycy. Wtedy, kiedy człowiek staje się nikim, w swoim wnętrzu ma doświadczenie, że nic mu nie wychodzi. Jezus Chrystus zmartwychwstały, który był ziarenkiem gorczycy, przychodzi i mówi, czy się zgodzisz na to, żeby ja był wszystkim w tobie. Zapomnij o sobie, zapomnij. Przestań jęczeć, że ja jestem niewierny, że nie kocham, tylko żyj moją bezinteresowną miłością. Ale bądź tak pokorny jak ja. Tak jak ja brałem życie z Ojca, to ty bierz życie z Ojca. I Bóg mówi do proroka Ezechiela, proroku. Co to znaczy proroku? Przypominaj wszystkie obietnice, które Bóg Jahwe złożył na początku historii Izraela w Abrahamie, że jego potomcy będą zbawione ludy całej ziemi. Jeżeli Bóg powiedział, to Bóg jest wierny, mimo waszej niewierności. Bóg obiecał, wyprowadzając Izraela z Egiptu, obiecał na Synaju, obiecywał przez proroków zbawienie wszystkich narodów. Prorokować to przypominać, że owszem, wy jesteście niewierni i słusznie, że czujecie, że jesteście wyschłymi kośćmi, czy czujecie się jak w grobie, to jest słuszne. Ale gdy ludzie są niewierni, Bóg jest tym bardziej wierny. Co oczywiście my wiemy, że kiedy był szczyt niewierności Izraela, był szczyt wierności Boga Jahwe w Jezusie Chrystusie, który zrealizował to, co Abraham miał wizji, gdy składał właśnie na górze Moria swego syna. Chciał złożyć swego syna. To nie ty swego syna, tylko ja swego syna. Ty nie jesteś zdolny do żadnej ofiary, do żadnej wierności. Ty tylko masz mi zaufać. Jak mi zaufasz, ja cię wcale jak godzilla nie zjem, nie schrupię. Nie gustuję w takich ucztach. Wierny. I oczywiście Stary Testament dopiero my jesteśmy w stanie zrozumieć do końca. Stary Testament dopiero do nas przemawia. Dlatego my mamy wrócić do Starego Testamentu, bo i odczytać komplementarnie w stosunku z Nowym Testamentem, z Ewangeliami. Wtedy będziemy znali całe bogactwo i Ewangelii, i Starego Testamentu, bo Jezus zmartwychwstając ożywił księgi Starego Testamentu. Życie wpłynęło, w te obietnice wpłynęło życie. Prorok, czyli przypominaj wierność Boga złożonym obietnicom. Niewola babilońska była również po to, żeby powiedzieć, jak należy czcić Boga, że tam się narodziła liturgia Słowa Bożego. Tam nie można było rżnąć te niewinne baranki, tylko tam trzeba było odszukiwać proroków, cieszyć się, że pewni ludzie przynieśli teksty Słowa Bożego, pięcioksiągu i tak dalej, szczególnie proroka Jeremiasza, i tam Bóg, szczególnie poprzez proroka Ezechiela, uświadomił, mnie czcić, to poznawać w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, moją wolę, jako obietnicę. A ja przyjdę przez mego ducha i spełnię tę wolę. Więc darem niewoli babilońskiej było unicestwienie liturgizmu, który na nowo kwitnie w kościele. Liturgizm to jest ja ci daję, żebyś mi dał dokud des. Ja ci daję, Boże, skoro ofiarze, żebyś ty mi dał. A ja ci przecież dałem. Dałem nam mszę świętą. To mi powinnaś dać. To jest liturgia. Nie we mszy święte oddanie, zawierzenie. Ale nie ma tej intencji, nie ma. Tylko jest zupełnie pogańska intencja. Ja ci dałem, no to uważam. I teraz, jak się słyszy, będziemy czytać odpowiednią część Ewangelii, tak masz wiarę, to będziesz góry przenosił. Tak profanujesz jak od Boga. Nie. Wiara to jest zamierzenie, oddanie i wydanie się miłości Ojca, który niewątpliwie wtedy moją nicością się posłuży i będzie przynosił góry. Mogę ich nie widzieć. Mogę ich nie widzieć, ale góry będą przenoszone. Więc zapamiętajmy, że tam w niewoli babilońskiej rodzi się liturgia Słowa Bożego i liturgia Słowa Bożego lekceważona. Ja pamiętam, jak wróciliśmy z Syberii, to chłopy na wsi w kościele, tak, był to Bełżec, jeszcze jako tako dotrwali do czytania Ewangelii. Jak ksiądz zatrzymał kazanie, szedł na ambonę, to pół kościoła chłopców wychodziło pod dzwonnicę i papierosy. Jak się już kazanie skończyło, chłopstwo szło na mszę świętą w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Po momencie konsekracji oni stali, tak, i uderzali się w piersi. Tak. Takie zrozumienie. Ja ci daję dowód des, po łacinie to się mówi. Dowód des. Ja ci daję ofiarę, a ty bądź uprzejmy. Czyli to jest w dalszym ciągu zaprzęganie Boga w rydwan. To jest liturgia pogańska. Nie zjednywanie sobie Boga, a nie jednoczenie się z Bogiem, bo ty, Ojcze, wiesz najlepiej. Ty lepiej kochasz, ty lepiej te rozumiesz tę sytuację. Oczywiście tego tak ludziom tego w świątyniach nie tłumaczymy, bo może sami nie rozumiemy, my kapłanie, no ale może by wtedy intencji mszalnej było mniej, no to też kłopot, prawda? Otóż, i mówiąc inaczej, w niewoli babilońskiej został odkryty grzech pierworodny, tajemnicza śmierć, bo oni też mieli światło Ducha Świętego w momencie przemawiania przez proroka, że rzeczywiście coś w nas umarło, jeżeli Bóg z nami się nie może dogadać, nie mamy słuchu na Boga. To się technicznie mówi, rygmat negatywny odkryli, wewnętrzną śmierć, grzech pierworodny. Umrzesz. Jeżeli nie będziesz mnie słuchał, to umrzesz. I ta wewnętrzna śmierć. I stąd ta wizja. Że bardzo dobrze, że widzicie siebie jako wyschłe kości, bo istotnie tak jest, tylko ja wam przez proroka przywracam nadzieję, przypominając, że przy waszej niewierności tym bardziej Bóg jest wierny. I dlatego też wiara według Pisma Świętego to nie jest wiara to, że Bóg istnieje, że istnieje dusza nieśmiertelna w człowieku i tak dalej, tylko wiara to jest wiara w obietnicę Boga. I studiowanie Pisma Świętego to jest poznawanie obietnic Bożych. Obietnic Bożych. Wiara polega na tym, że jeżeli ja już coś zrobiłem, zacząłem, to jako Bóg ja dokończę tę inwestycję. Jeżeli już, to jeszcze będzie to i to. I my jesteśmy też tak w drodze, na pewnym etapie. Pewne rzeczy Bóg już zrobił, spełnił. Ale czytamy Pismo Świętego. Pismo Święte i okazuje się, że wiele rzeczy nie ma. I w imię tego, co już, mamy wierzyć, że to niechybnie się stanie. A więc niechybnie się stanie oczyszczenie świata, Kościoła, niechybnie, ale też triumf w epoce Ducha Świętego, triumf Boga.
Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Tak jak mówią odkupieni przez Pana, który wybawił z rąk przeciwnika i których zgromadził z obcych krajów, ze wschodu i zachodu, z północy i południa. Chwalmy na wieki miłosierdzie Pana. Błądzimy na pustynnym odwrociu, do miasta zamieszkałego, nie znaleźli drogi. cierpieli głód i pragnienie i wygasało w nich życie.
Panie, na wieki i miłosierdzie Pana.
W swoim utrapieniu wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą, aż doszli do miasta zamieszkałego. Niechaj dziękują Panu za Jego dobroć, za Jego cuda wobec synów ludzkich, bo głodnego nasycił, a łakomcego napełnił dobrami. Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie, według Twych pouczeń.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy oczyszcza Jezus świątynię, a w gruncie rzeczy przez to, co zrobił, przez to, że powywracał stoły tam, gdzie kwit biznes arcykapłanów i uczonych w piśmie, jak powiedziałem, Jezus sobie organizował słuchaczy, właściwych słuchaczy, którzy go nigdy nie chcieli słuchać. Elitę Izraela, arcykapłanów i uczonych w piśmie, którzy mieli swoje grządki dochodowe. Tak każdy miał. I Jezus, czytaliśmy wczoraj, gdy tego dokonał, podszedł do Betanii, żeby teraz wszyscy skrzywdzeni przez Jezusa zastanowili się, co my z Nim mamy zrobić. Jezus podszedł do Betanii na nocleg. I czytamy dalej. Wracając rano do miasta, odczuł głód, a widząc drzewo figowe przy drodze, przyszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł prócz liści i rzekł do niego: niech już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc. I drzewo figowe natychmiast uschło. Pniowie widząc to, pytali ze zdumieniem, jak mogło drzewo figowe tak od razu usnąć. Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, jeżeli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z drzewem figowym to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: podnieś się, rzuć w morze, stanie się tak. I otrzymacie wszystko, o co w modlitwie z wiarą prosić będziecie. Na razie Jezus, idąc rano z Betanii do Jerozolimy, wiedział, kogo tam spotka. Na razie apostołom daje czyn proroczy. Przez ten czyn prorokuje. Odczuł głód. Jeżeli wracał z Betanii, tam gdzie urzędowała Maria i Marta, którym on przywrócił do życia brata Łazarza, to nie był głodny fizycznie. Zaręcza. Odczuł głód, żeby pełnić to, co Bóg Ojciec chciał spełnić, inaugurując historię Izraela. Izrael przez proroków był porównywany do drzewa figowego. Inaczej, żeby ten fragment tak naprawdę dogłębnie zrozumieć, to musimy duchowo cofnąć się do ksiąg Starego Testamentu i zapytać się, w której księdze, w jakich okolicznościach Bóg Ojciec został nazwany drzewem figowym. Popracujcie, poszperajcie. Jeżeli coś wyszło, to dobrze, to powiedzcie. Jeżeli nie, to ja podpowiem. Dziś koniecznie przeczytajcie sobie, i wy tu obecni, i wy na internecie, otwórzcie Księgę Sędziów, rozdział 9. Jak przeczytacie sobie ten rozdział 9, to wszystko stanie się bardziej czytelne. Księga Sędziów została napisana po to, by powiedzieć, jak bardzo Izrael szybko zapomniał o przymierzu na Synaju, że na Synaju Bóg Jahwe, który ich wyprowadził z Egiptu, zobowiązał się być ich królem, a oni jego widzialnym zewnętrznym historycznym znakiem wśród innych narodów. No i gdy już zapomnieli o przymierzu, poczuli się niezdolni do zdobycia ziemi obietnicy. Jak pamiętacie, wrócił ten wywiad z ziemi obietnicy, 12 reprezentantów, 12 pokoleń i bunt przeciwko Mojżeszowi i chęć powrotu do Egiptu i 40 lat. 40 lat uczyli się na pustyni przymierza, że są w przymierzu i Bóg dawał im znaki. W pustyni nikogo nie wyżywi, ale ja na pustyni was wyżywię, bo zawarłem z wami przymierze. Następuje księga sędziów. Oni są już w ziemi obietnicy. I raz po raz mają pokusę, żeby prócz Boga Jahwe czcić bogów pogańskich, bogów płodności. No bo Bóg Jahwe wymaga świętości, a ci bogowie narodów, które zdobyliśmy, nie wymagają świętości. Im mniejsze wymogi świętości, tym chętniej lud Boży tam się garnie. Mamy tam opisane, że Bóg powołał na sędziego Gedeona, kazał mu skrzyknąć plemiona izraelskie i ruszyć przeciw Madianitom i Amonitom, którzy jako narody pustynne, ościenne, byli bardzo sprawni militarnie, wzięli, że Palestynę jest ziemią opływającą w mleko i łód i czekali, kiedy Izraelici, te plemiona, urządzą żniwa. Jak tu wszystko było wrzęte, wymłocone, to te narody Amonici ościenne po prostu organizowali akcje i ingerowali, zjeżdżali na dół i zabierali wszystko zboże. No i Izraelici biedni tracili owoce swojej pracy. Bóg to dopuszczał to ze względu na to, że Izrael już zapominał o Bogu Jahwe. Tak im dobrze było. Ziemia takie cudowne owoce wydawała. I po te owoce przychodziły ludy pustyni, mieszkające na pustyni. I wtedy Bóg im dał znak przez Gedeona, skrzyknij plemiona, a gdy te plemiona już się jakoś zmobilizowały, do niego przewędrowały, gdy on ich prowadził przeciwko Madianitom, którzy już tam jakiś olbrzymi teren zajęli w dolinie, Bóg mówi do Gedeona, tyle ludzi odeszli do domu. No więc odesłał. Idą dalej, znowu odeszli, za dużo was. I wreszcie zostało 300 chłopów. Mówi, to nie wystarczy. Pokonasz. A tych, to jak szarańcza tam, jak Pismo Święte mówi, było. Chętnych na owoce żniw. Bóg redukował możliwości ludzkie Gedeona, żeby później oczywiście podstępem to ich przepędzić, że te narody pustynne same się wymordowały, bo między drugą w nocy a trzecią nad ranem, kiedy jest najgłębszy sen, tych 300 ludzi otoczyło cały obóz Madianitów, Amonitów i innych ludów pustynnych. Mieli w garkach ukryte pochodnie. Jak już byli otoczyli cały ten obóz, na hasło Gedeona te garki zdjęli, podnieśli te głownie palące się i zaczęli krzyczeć za Jahwe i Gedeona. Oczywiście i zaczęli trąbić, hałasować, bić bębny. Ci pozrywali się w namiotach, wyskoczyli na zewnątrz, patrzą, są dokładnie otoczeni przez Izraelitów. I zaczęli, nie bardzo wiedzieli, gdzie uciekać, a ponieważ w ciemności nie widzieli, kto jest kto, więc zaczęli się nawzajem mordować i tak się nawzajem wymordowali. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Bóg im dał katechezę o wierze w przymierze z Bogiem prawdziwym. Że przymierze to nie są puste słowa i wiara to jest naprawdę wiara tego, który wszedł z nimi przymierze, ale trzeba być mu wiernym. Że nie jest dla Boga ważne, czy ty masz siłę, czy jesteś inteligentny, czy masz doktoraty, habilitację. tylko czy ty masz wiarę, bezinteresowność Pana Przymierza. Wtedy po pewnym czasie, pisze o tym rozdział 9, jeden z synów Gedeona, ale z bocznego łoża, wymordował prawowitych, cały ród Gedeona i sam obwołał się królem. Jotam, najmłodszy synów, który był ukryty, który nie zginął, wtedy wyśpiewał taką pieśń, właściwie Duch Święty przez niego, gdzie po raz pierwszy Bóg powiedział, wyśpiewał hymn o Trójcy Świętej, przymierze jako hymn o Trójcy Świętej. Bóg Ojciec jest porównany do drzewa figowego, Syn Boży jest porównany do krzewu winnego, a Duch Święty do drzewa oliwnego. Tylko tam jest inna kolejność. Nie będę teraz o tym mówił, ale o co chodzi? Dlaczego drzewo i przymierze? Otóż drzewo jest jakby wspaniałą ilustracją, czym Bóg chce być w każdym człowieku przez przymierze. Tak jak w drzewie figowym jest niewidzialny pierwiastek. Nie wiem, gdybyśmy jak cieli to drzewo, to go nie spotkamy. Niewidzialny pierwiastek zwany życiem, który daje owoce figowe. I ten pierwiastek włożył. W narodzie wybranym w Starym Testamencie taki pierwiastek naród wybrany chciał włożyć Bóg przez przymierze na Synaju. I karmić pościenne narody owocami drzewa figowego, miłością, dobrocią. Mówiąc, to wszystko zawdzięczamy naszemu Bogu. Dlatego tutaj Jezus mówi, Stary Testament nie jest za egzamin, wynikło poczucie przymierza z Bogiem Jahwe. W świątyni nie ma nic prócz liści liturgizmu. Ewangelia Marka wręcz powie, bo nie był to czas na figi. Chciał powiedzieć, to jest czyn proroczy, jak zmarnowali Izraelici przymierze z Bogiem Jahwe. I teraz ta końcówka. Jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie. Czyli przez wiarę trzeba rozumieć wiarę, że jestem w przymierzu z Bogiem Jahwe. I tak jak tam Bóg unicestwił poprzez Gedeona ogromną, tak licznych jak szarańcza, wrogów Izraela, chętnych na ich owoce, na owoce ich żniw. Wystarczyło 300 żołnierzy, 300 osób. Rzucił ich w morze śmierci. Oczywiście Jezus chce powiedzieć do apostołów, że jeżeli wy będziecie w przymierzu, które ja zawrę w krzewie winnym z wami, to ja górę zła, która narosła na górze Morię, rzucę w morze mego miłosierdzia. Bo ja, jako człowiek, mam wiarę w moc Jahwe. Czyli wiara to jest wiara w Boga we mnie, który mówi, chcę się Tobą posługiwać. I nie wpatruj się w swoją niemoc, niemożliwość, że nie masz fakultetów. Tylko wpatruj się w fakt, że ja w krzyżu, w zmartwychwstaniu zaproponowałem Ci nowe przymierze. Że nawet jeżeli będą deptać Ciebie, to z tych winogron depczą wino miłosierdzia Bożego, o którym ja przypominam w Eucharystii. No, taka podpowiedź dość obszerna. A teraz jeszcze drugi kroczek. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu zapytani, właściwi słuchacze, odbiorcy, jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? A Jezus im odpowiedział, ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli na nie odpowiecie, i ja wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Jeśli powiemy od ludzi, boimy się ludzi, bo wszyscy uważali go za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi. Nie wiemy. A Jezus im odpowiedział, więc ja wam nie odpowiem, jakim prawem to czynię. I leci pierwsza przypowieść. Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł, dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział, idę panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział, ten odparł, nie chciał. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, abyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnicy uwierzyli mu. Wypatrzycie tacą, wypatrzycie na to, ale nawet później nie upamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Tak teraz rozumiemy ten pierwszy czyn proroczy, to rejwach, który Jezus zrobił w świątyni, demolkę, bo chodziło o to, żeby właśnie przyszli władcy świątyni, panowie, hierarchia. No i Jezus właśnie tę sieć zarzuca w morze nieporozumienia między sobą a elitą Izraela. Zarzuca sieć w morze. Że taką siecią, którą Bóg zarzucił, był Jan Chrzciciel. A Jan Chrzciciel nad Jordanem nic innego nie robił, tylko prowadził szkołę biblijną. Że takiego Mesjasza nie będzie, będzie inny. Będzie baranek Boży. W tej przypowieści o dwóch synach najważniejsze słowo jest idź dzisiaj. To jest najważniejsze słowo. Idź dzisiaj. To znaczy, teraz, kiedy ja już po triumfalnym wjeździe, uroczystym wjeździe do Jerozolimy, obwołałem się Mesjaszem, przez te znaki, które czyniłem, jeszcze czynię i będę czynił, będę to uwierzytelniał, że jestem Mesjaszem, to jest czas wyjątkowy. Idź dzisiaj. To dzisiaj w języku biblijnym się nazywa karios. Karios. Czas łaski. Czas dzieła. Jezus chciał powiedzieć, że na grzyby nie idzie się wtedy, kiedy ma się ochotę na grzyby, tylko wtedy, kiedy jest wysyp grzybów. To się idzie na grzybki. Jest karios. W lesie jest karios. Na grzybobranie. Ja tu teraz będę wam przez przypowieści wasze wnętrze odkłamywał, a później odkłamię przez krzyż i zmartwychwstanie, przez pięćdziesiątnicę. Jest to karios. Czas spełniania obietnic Bożych, czas owocowania grzybobrania. I powiedział, niestety skorzystają z tego najgorsi. Ostatni staną się pierwszymi. Bo pierwsi powiedzą, wtedy i dzisiaj Jezus jest nam niepotrzebny. Jak bardzo niepotrzebny, zwłaszcza niepotrzebny w krzyżu, nawet w życiu tych, którzy bywają w świątyni. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.